Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Do adoracji Najświętszego Sakramentu zachęcił papież wiernych na Anioł Pański.
Benedykt XVI pozdrowił polskie miasta obchodzące 25. rocznicę odwiedzin Jana Pawła II.
Ulicami amerykańskich miast przeszły demonstracje w obronie wolności religijnej.
10 czerwca witają Państwa księża Tadeusz Cieślak
i Leszek Gęsiak.
O znaczeniu cichej adoracji Najświętszego Sakramentu przypomniał papież w czasie południowego spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Benedykt XVI nawiązał do obchodzonej dziś w wielu krajach uroczystości Bożego Ciała. W rozważaniu Ojciec Święty stwierdził, że te coroczne obchody odnawiają w chrześcijanach radość i wdzięczność za eucharystyczną obecność Chrystusa pośród swoich uczniów.
W rozważaniu papież mówił, że w sakramencie Eucharystii Pan pozostaje obecny także poza czasem jej sprawowania. Nawiązując do starożytnego świadectwa świętego Justyna, przypomniał o tradycji roznoszenia przez diakonów komunii osobom, które były nieobecne w czasie celebracji. Zwrócił także uwagę, że w kościołach miejscem najświętszym jest to, w którym przechowuje się Eucharystię. Papież modlił się także za wspólnoty chrześcijańskie, które straciły swoje kościoły we Włoszech w czasie niedawnej klęski żywiołowej.
Ze wzruszeniem myślę o licznych kościołach, które uległy poważnym uszkodzeniom w czasie niedawnego trzęsienia ziemi w regionie Emilia-Romagna oraz o tym, że ciało eucharystyczne w tabernakulum pozostało w wielu przypadkach pod gruzami. Z miłością modlę się za te wspólnoty, które ze swymi kapłanami muszą gromadzić się na mszach pod gołym niebem lub w dużych namiotach. Dziękuję im za świadectwo i za to, co czynią z myślą o całej społeczności. Sytuacja ta jeszcze bardziej uzmysławia wagę zjednoczenia w imię Pańskie oraz moc, która pochodzi od chleba eucharystycznego, zwanego chlebem pielgrzymów. Z dzielenia tego chleba rodzi się i odnawia zdolność dzielenia się życiem i dobrami, wzajemnego dźwigania brzemion oraz gościnności i przyjaźni.
Wracając do tematu Bożego Ciała, papież zachęcił do ponownego odkrycia znaczenia adoracji eucharystycznej.
Modlitwę adoracyjną można praktykować osobiście, zatrzymując się przed tabernakulum, bądź w formie wspólnotowej, także za pomocą psalmów i śpiewów, ale zawsze z oddaniem szczególnego miejsca milczeniu, w czasie którego słucha się wewnętrznie żywego i obecnego w tym sakramencie Pana. Najświętsza Maryja Panna jest mistrzynią także tej modlitwy, gdyż nikt lepiej niż ona nie potrafił kontemplować oczyma wiary Jezusa i zachowywać w sercu wewnętrzne echo Jego ludzkiej i boskiej obecności. Za jej wstawiennictwem niech rozprzestrzenia się i wzrasta w każdej wspólnocie kościelnej prawdziwa i głęboka wiara w tajemnicę eucharystyczną.
Nawiązując do obchodzonego w czwartek Światowego Dnia Krwiodawcy, papież wyraził wdzięczność wszystkim, którzy w ten sposób praktykują solidarność niezbędną dla życia tak wielu chorych. Zwracając się do licznie obecnych na placu Świętego Piotra pielgrzymów z Polski, papież podziękował im za dedykowane mu w Bydgoszczy Centrum Studiów.
Pozdrawiam szczególnie mieszkańców Krakowa, Włoci, Bydgoszczy i Gdańska, którzy z moim sekretarzem stanu wspominają w tych dniach pielgrzymkę do Polski sprzed ćwierć wieku błogosławionego Jana Pawła II. Jej owocem jest święto Eucharystii, które dzisiaj obchodzicie w oczy, czy zostanie poświęcone Centrum Studiów imienia Błogosławionego. Pozdrawiam uczestników jutrzejszego spotkania w Bydgoszczy, którzy będą zgłębiać treść encykliki Caritas in Veritate i dziękuję za dedykowane mi Centrum Studiów. Niech te spotkania umocnia waszą wieś z Chrystusem, który do końca nas umywał. Serca wszystkim błogosławień.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
W Stanach Zjednoczonych wciąż rozbrzmiewają echa piątkowych protestów i manifestacji w obronie wolności religijnej. Choć media głównego nurtu poświęciły im mało miejsca, to jak podają organizatorzy, akcje protestacyjne odbyły się w 164 miastach całego kraju. Protestujący żądali zniesienia prawa nakładającego na pracodawców obowiązek pokrywania m.in. kosztów związanych ze stosowaniem antykoncepcji i sterylizacji.
Piątkowe manifestacje wpisują się w liczne i różnorodne akcje i przedsięwzięcia Kościoła, które niemal nieustannie odbywają się w Stanach Zjednoczonych. Dzieje się tak od stycznia bieżącego roku, kiedy to waszyngtońska administracja zapowiedziała wprowadzenie nowych przepisów prawnych.
Przemówienia działaczy ruchu pro-life, kongresmenów, modlitwa, a nawet taniec towarzyszyły piątkowym manifestacjom. Protest w Waszyngtonie przebiegał w gorącej atmosferze. Pomiędzy zgromadzonymi nieopodal Kapitolu doszło do ostrej wymiany zdań. Pojedynczy protestujący nawoływali do podjęcia agresywnej walki, inni krzyczeli, że są katolikami i popierają ustawę. W Chicago natomiast atmosfera była zupełnie inna, a to za przyczyną grupy młodych z parafii świętego Jana Kantego, znanych dobrze w całym kraju jako dzieci z żółtymi balonami. Na manifestacje w obronie życia przynoszą bowiem żółte balony z napisem LIFE, a za cel stawiają sobie zarażanie radością. Tym razem oprócz tego, że przynieśli balony, zachęcali wszystkich do tańca w rytmie swinga. Piątkowe protesty to jedynie rozgrzewka do tego, co cały kraj czeka na przełomie czerwca i lipca. Episkopat amerykański zaapelował, aby w tych dniach w całym kraju odbywały się wydarzenia modlitewne, edukacyjne i kulturalne poświęcone obronie wolności religijnej. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Coraz poważniejsza staje się sytuacja chrześcijan w ogarniętej konfliktem wewnętrznym Syrii. Agencja Fides donosi o eksodusie wyznawców Chrystusa z okolic Homs na zachodzie kraju po ultimatum danym im przez miejscowego przywódcę zbrojnej rebelii. Chodzi konkretnie o miasteczko Kusair, zamieszkałe pierwotnie przez 10 tysięcy chrześcijan. Po upłynięciu 6-dniowego ultimatum na opuszczenie miejscowości pozostało tam ich tylko 1000.
Sytuacja ta oraz nieustające krwawe masakry, zabójstwa i porwania niepokoją syryjskie władze kościelne. Melchicki patriarcha Grzegorz III Laham wezwał wiernych, by czerwiec był miesiącem postu i modlitwy w intencji pokoju. W specjalnym przesłaniu nawiązuje on do tradycyjnego postu 12 apostołów, który w tradycji wschodniej rozpoczyna się po zesłaniu Ducha Świętego, poprzedzając uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Niech to będzie odpowiedzią na bolesne wydarzenia, które spowodowały łzy i cierpienie, siejąc wstrząsające sceny i powodując nienawiść i chęć zemsty, napisał melchicki hierarcha. Zalecił także wiernym modlitwę w intencji jedności Kościoła, pokoju w Syrii oraz polityków, by zostali oświeceni i podążali drogami zrozumienia, współczucia i współpracy.
Władze w Teheranie systematycznie zamykają kolejne kościoły chrześcijańskie używające w czasie liturgii języka Farsi. Jest to język urzędowy w Iranie. Ostatnio jedna ze stołecznych wspólnot protestanckich otrzymała nakaz zaprzestania działalności i zamknięcia miejsca kultu. Według agencji Fides władze irańskie starają się w ten sposób ograniczyć obecność i wpływ wyznawców Chrystusa w kraju, czemu służy także kampania aresztowań chrześcijan uczęszczających do tzw. kościołów domowych. Oskarża się ich również o destabilizację polityczną kraju.
Wykonawcą swoistej polityki wobec niemuzułmanów jest Gwardia Rewolucyjna, czyli rodzaj zmilitaryzowanej służby bezpieczeństwa. Przeprowadza ona aresztowania chrześcijan, nie wyłączając dzieci uczestniczących w niedzielnych nabożeństwach. W nadzwyczajnych przypadkach chrześcijanie uzyskują pozwolenia na niedzielne liturgie, ponieważ dzień ten w Iranie jest pracującym, co znacznie ogranicza frekwencję na nabożeństwach.
Od początku roku notuje się wzmożoną aktywność antychrześcijańską władz w Iranie. W porównaniu z latami ubiegłymi wzrosła liczba aresztowań, prześladowań, procesów i wyroków więzienia dla wyznawców Chrystusa. Reżimowe media przedstawiają ich jako wrogów państwa, co ma usprawiedliwiać regularne likwidowanie działalności chrześcijańskiej w Iranie.
Żyj prosto, aby inni po prostu mogli żyć. To hasło dorocznej kampanii Caritas organizowanej w Boże Ciało w Hiszpanii. W okolicznościowym przesłaniu instytucja charytatywna apeluje, by kroczyć razem ku nowemu modelowi społecznemu, bardziej ludzkiemu i sprawiedliwemu. Chodzi o to, aby handel i popyt nie stawiały na pierwszym miejscu bogacenia się, pomijając dobro i godność osoby ludzkiej.
Caritas apeluje do władz, aby robiły wszystko, by pokonać kryzys i jego skutki, nie ucinać pomocy społecznej i tworzyć miejsca pracy. W tych trudnych chwilach nie możemy stać z założonymi rękami, uważając, że nie możemy nic zrobić przy naszych ograniczonych możliwościach, czytamy w przesłaniu. Potwierdzają to dane Caritas. W 2011 roku z jej pomocy skorzystało ponad 1 000 000 osób, 300 tysięcy po raz pierwszy. Kryzys daje znać o sobie. 4 lata wcześniej, w 2007 roku, 370 tysięcy osób otrzymało pomoc od Caritas. Najczęściej są to osoby samotne bądź rodziny z dziećmi, młodzi w wieku od 30 do 44 lat, renciści i bezrobotni. Caritas alarmuje wobec postępującego podziału społeczeństwa. 1/4 ubożeje i coraz bardziej pozbawiana jest ochrony społecznej bądź skutecznej polityki rodzinnej. We wszystkich parafiach zbierane są dzisiaj ofiary na potrzeby Caritas. Także na ulicach można spotkać wolontariuszy. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W moskiewskiej katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny licznie zgromadzeni wierni przeżywali uroczystość Bożego Ciała. Mimo iż archidiecezja Matki Bożej otrzymała zezwolenie na przemarsz procesji eucharystycznej ulicami miasta, to jednak ze względu na ulewny deszcz procesja odbyła się w świątyni.
Mszy świętej poprzedzającej procesją przewodniczył gość z Rzymu, kanclerz Papieskiej Akademii Nauk, biskup Marcello Sanchez Sorondo. Przybył on do Moskwy na zaproszenie Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk. Razem z nim w koncelebrze uczestniczyli zaproszeni do Rosji przez patriarchat moskiewski, przedstawiciele Episkopatu Boliwii oraz miejscowy ordynariusz arcybiskup Paulo Pezzi i nuncjusz apostolski w Rosji arcybiskup Iwan Jurkowicz. Po mszy świętej procesja, którą poprowadził arcybiskup Paulo Pezzi, wyruszyła w murach katedry ze względu na ulewny deszcz. Ołtarz główny świątyni posłużył jako miejsce, przy którym 4 razy procesja zatrzymywała się, jak to zwykle bywa przy 4 oddzielnych ołtarzach. Na zakończenie uroczystości arcybiskup Paulo Pezzi podziękował wiernym za uczestnictwo i prosił, aby z pomocą Bożą kontynuować świadectwo wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii w swoim codziennym życiu. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dzięki Mistrzostwom Europy w piłce nożnej powróciło w międzynarodowych mediach zainteresowanie Polską i w ogóle Europą Wschodnią. Tak jest i we Włoszech, gdzie futbol stanowi rodzaj swoistej religii, której nie wstydzą się nawet wysocy rangą duchowni. Nie dziwi zatem, że opinie na temat rozgrywek katolicki dziennik Avvenire oraz włoska redakcja Radia Watykańskiego zapytały kardynała Stanisława Dziwisza. Metropolita krakowski raczej ostrożnie wypowiadał się o samych meczach i przewidywanych wynikach, natomiast zwrócił uwagę na szerszy, kulturowy kontekst euro.
Wciąż gra się tym podziałem na wschód i zachód. Mur berliński upadł, ale w duszach nadal istnieje ten rozdźwięk. Oczywiście obecny turniej pozwoli bardziej zjednoczyć Europę. Dzisiejsza Polska jest inna niż tamta z czasów marksistowskiej dyktatury. Wolność oczywiście odnowiła gospodarkę, ale i spowodowała pewne zmiany kulturowe. Myślę, że Polska była przygotowana na te zmiany. Dzisiaj musi iść do przodu bez stracenia duchowego chrześcijańskiego kręgosłupa, który naród ma od wieków. Można to osiągnąć także przeżywając dobrze sport. Tymczasem wiemy, że w piłce nożnej można spotkać się z zamieszkami, przemocą, nawet z terroryzmem. Staramy się tego uniknąć i mamy nadzieję, że choć jesteśmy dopiero na początku europejskich rozgrywek, że wszystko pójdzie dobrze, zgodnie ze sportowym duchem.
Kardynał Dziwisz zaprzeczył medialnym doniesieniom o rzekomym rasizmie panującym w Polsce. Nie podzielił też dziennikarskich obaw o ewentualne napięcia między rosyjskimi a polskimi kibicami. Wspominając natomiast przeszłość, przyznał, że Jan Paweł II interesował się piłką nożną, kibicując po trosze obu rywalizującym rzymskim klubom, Romie i Lazio.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.